Dzisiaj mogę powiedzieć na początku, że rzeczywiście Pan Bóg przygotowuje nas, którzy usługujemy, daje nam słowo, które chce, abyśmy przekazywali, ale kiedy pastor na początku zadał to pytanie, co robi król na tronie, to sobie pomyślałem, no, chcę mówić na ten temat, co ja, ponieważ chciałbym mówić na temat Królestwa, Królestwa Bożego. Niedawno, ostatnich kilka dni tak oglądałem, właściwie czytałem taki atlas kosmosu, bardzo pięknie wydaną księgę kolorową, zdjęcia i opisy różnych gwiazdozbiorów, po prostu tego, co w kosmosie dotychczas się udało zbadać czy zobaczyć, że to jest. I jestem cały czas tym zafascynowany, jestem pod wrażeniem tego, jak wielki jest Bóg. Kiedy się tak zastanawiałem, nawet niektóre rzeczy, jak przeczytałem, poszedłem, mówię żonie, to jest niesamowite, jak potężny, jak wielki jest Bóg. I jakie jest Jego to królestwo. Jest w psalmie jednym powiedziane, że niebiosa głoszą chwałę Bożą, Jego wielkość, Jego potęgę, Jego królestwo. A w psalmie 8, wiersz 4 i 5, Dawid mówi tak, gdy oglądam niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Jeżeli my mamy społeczność z Bogiem, jeżeli modlimy się do Boga, jeżeli w imieniu Bożym, w imieniu Jezusa Chrystusa chcemy coś czynić, to musimy wiedzieć, jaki On jest. A czym lepiej wiemy, jaki On jest potężny, to tym lepiej widzimy, że te problemy, które my mamy, wcale nie są takie trudne, w porównaniu z Nim są bardzo malutkie i że On wszystko może. A więc Królestwo Boże, ja bym może powiedział, czytaj Panowanie Boże, bo Królestwo to się nam przeważnie kojarzy z jakimś terytorium. Dzisiaj nie mamy w Polsce monarchii, ale dawniej, kiedy byli królowie, to ludzie wiedzieli, jaką władzę ma król. I tak czytając księgę Daniela, widzimy, że Daniel najpierw był jako wzięty do niewoli młodzieniec Izraela, a potem wreszcie stał się wysokim urzędnikiem w tym królestwie babilońskim. I zaraz na początku przekonał się, jaką władzę ma król. Kiedy król Nebukadnezar, król babiloński, miał sen, znamy tę historię, ja tylko ją wspomnę, sen, który go zatrwożył, wezwał wróżbitów, różnych mędrców babilońskich i oni podobno potrafili wyłożyć każdy sen, znaczenie snów, ale tym razem nie potrafili. Nie wiem, jakie oni mieli możliwości, jakie mieli te zdolności. Być może, jeżeli to byli jacyś wróżbici, to przez jakieś moce ciemności oni mogli wyjaśniać, co który sen znaczy. A może też, bo któż to sprawdzi? Powiedzieli, co wiedzieli, i ktoś musiał uwierzyć, że to tak, że to znaczy. Natomiast tym razem królowi śnił się sen i ci wróżbici, ci mędrcy babilońscy nie potrafili go wyjaśnić. Dlaczego? Wiemy dlaczego. Bo król zapomniał, co mu się śniło. I on mówi tak. Jeżeli mi nie powiecie, co mi się śniło, to zginiecie razem z waszymi rodzinami. I to była realna władza. Właściwie bez żadnego powodu król mógł wydać wyrok i mogły nie wiadomo ile ludzi być skazane na śmierć. I tak bywało. W wtedy król miał władzę. Jeżeli mówimy o Królestwie Bożym, to musimy wiedzieć, jaką władzę ma ten król. Jeżeli król ziemski miał taką władzę i nikt nie mógł się sprzeciwić, to jaką władzę ma król królów? To nie jest tak, jak... to nie było tak kiedyś, jak dzisiaj mają królowie na tej ziemi, chociaż niektórzy jeszcze mają władzę. Jak dzisiaj wiemy, jak królowa Wielkiej Brytanii, ona jest królową, jest szanowaną osobą, ale władzy nie ma. Ona jest taka dla dekoracji. I niestety obawiam się, że dzisiaj wielu ludzi, nawet wierzących, tak może traktować króla królów, tego, który ma wszelką władzę. Tak, wiemy, że jest, ale kto go tam słucha? Nie tak to ma być. I czytamy w tym proroctwie Daniela, że mimo młodego wieku Daniel postanowił już od początku chodzić z Bogiem. Postanowił podobać się Bogu. I on zatrzymał ten gniew króla, zatrzymał ten wyrok i modlił się, i Bóg mu objawił, co mu się śniło. Ale też nie tylko, co mu się śniło, ale też, co to znaczy. I tu taka uwaga. Bóg wie nawet, co ci się śniło. Bóg wie, o czym myślisz. I przed Nim nie da się nic ukryć. To był sen, jak wiemy, o czterech potężnych królestwach, mających wpływ na losy świata. Ale w drugim rozdziale, 44 wiersz tej księgi Daniela, jest powiedziane, że potem Bóg stworzy królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. Wyjaśniając sen króla Nabukadnezara, Daniel wyjaśnił mu również, powiedział, że stworzy Bóg królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. Każde z tych czterech królestw, o których czytamy w historii, o których wiemy również z Biblii, które powstały od czasów Nabukadnezara, upadło. Niektóre trwały dłużej, niektóre krócej. I tak jest do dzisiaj. Każda władza, nawet jakaś totalitarna władza, po jakimś czasie upada. Ale Daniel powiedział królowi, że powstanie królestwo, Bóg zbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone, które będzie trwało na wieki. Ale teraz w Nowym Testamencie, co mówi Słowo Boże o Królestwie Bożym? Kiedy tak wziąłem konkordancję i chciałem kilka miejsc wyszukać o Królestwie, zobaczyłem, że tych miejsc w Nowym Testamencie na temat Królestwa Bożego jest setki. I teraz, co tu wybrać, żeby właściwie zobrazować to, czym to jest Królestwo, czym jest Królestwo Boże? W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 3 wiersz mówi, właściwie w 3 rozdziale, 2 wiersz, Jan Chrzciciel mówi tak: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Upamiętajcie się, czyli jeżeli Królestwo Boże ma się objawić, to musicie się upamiętać. Mówi, przybliżyło się, bo jeszcze wtedy Jezus nie umarł, jeszcze wtedy nawet nie zaczął tej swojej ziemskiej służby, a więc przybliżyło się. Potem w tym 3 rozdziale, 3 wiersz, Pan Jezus mówi do Nikodema, jeśli się nie narodzisz na nowo, to nie możesz nawet ujrzeć Królestwa Bożego. A więc to Królestwo to nie jest jakieś terytorium, jakieś granice, ale to jest władza, to jest panowanie Króla. To jest panowanie Króla Królów. Kiedy Jezus głosił Królestwo Boże, powiada, wysyłał swoich uczniów i mówi, idźcie i głoście, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się, czyli pokutujcie. Ale również nauczył ich, jak się mają modlić. Jednym z tych zdań w tej modlitwie pańskiej, wiemy, jest to, przyjdź królestwo Twoje. A więc to królestwo, my mamy się o to starać, żeby to królestwo Boże było. Królestwo Twoje, czyli Boże prawa w naszym życiu. Potem Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, wiersze 31 i 32. Mówi tak: lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, malutka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Nie bójcie się, bo to królestwo jest dla was przygotowane. Potem w 22 rozdziale i 29 wiersz powiada tak: a ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał. A więc jakie jest to Jego królestwo? Żeby zrozumieli lepiej, to Pan Jezus mówił do nich w podobieństwach o królestwie. Moglibyśmy ich tu wiele wymienić, na przykład, że królestwo podobne jest do siewcy, który wyszedł siać ziarno, do rybaka, który zgarnia ryby wszelkiego rodzaju, potem ich sortuje, jest do kwasu, który rozczyniła niewiasta, potem wszystko to się rozeszło, całe ciasto się zakwasiło, do drogocennej perły, którą ktoś znalazł i sprzedał wszystko i wiele innych. A więc Pan Jezus, mówiąc o królestwie do swoich uczniów, przyrównywał to do różnych rzeczy, do których oni mogli się odnieść, w jaki sposób to Królestwo Boże działa. Ale chciałbym się skupić na jednym takim fragmencie Słowa Bożego z listu do Kolosan, pierwszego rozdziału, wiersze 13 do 19. List do Kolosan, rozdział pierwszy, 13 do 19 wiersza. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Czytamy, że o Jezusie, że On nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do swojego królestwa. Bóg mówi, przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Czy wyobrażamy sobie, jaki to jest wielki przywilej? Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Jakie jest to Jego królestwo? Czytamy, że to jest królestwo niezniszczalne, niepojęte, niezmierzone. A więc to nie jest terytorium, to jest panowanie. I to panowanie ma być widoczne tam, gdzie my jesteśmy. Żeby ludzie, którzy nas otaczają, mogli wiedzieć, że służymy temu właśnie królowi. Czasami ludzie są tak przywiązani do tego, co wiedzą, że wszystko mają jakby w takich ramkach, uważają, że inaczej nie może być. I nawet my czasem możemy mieć takie ramki, bo my coś wiemy, coś do czegoś żeśmy się przyzwyczaili, i inaczej nie chcemy przyjąć, że może to być. Oczywiście są rzeczy, które się nie zmieniają, ale czasem poszerzamy te swoje ramy i to dobrze. Bo Pan Bóg, chociaż jest ten sam, to Jego sposoby działania mogą być coraz to inne. Ludzie czasem się sprzeczają, która religia jest najlepsza czy jedyna. Oczywiście wiadomo, że religia, która jest niezgodna ze Słowem Bożym, która jest tym jedynym, nieumylnym, nie jest tą religią właściwą, ale czasem słuchając niektórych ludzi, można by myśleć, że chcą Boga zapisać do swojej religii. Jakby Bóg był ich wyznania. A co mówi Bóg o tym? Często my mamy też takie wizje, jeżeli pracujemy dla Pana, Bóg nam daje wizję tego, co chciałby, żebyśmy robili, do czego mamy dążyć. I te ramki swoje poszerzamy. Ponieważ Bóg chce, abyśmy się rozszerzali, abyśmy się wzrastali, abyśmy byli coraz bardziej do Niego podobni. Jak wielki jest Bóg, jak wielki jest wszechświat. Jak wielki jest Bóg, który stworzył ten wszechświat. W czasie, kiedy pisana była Biblia, bardzo mało ludzie wiedzieli o wszechświecie. Uważali, że Ziemia jest jakby dnem, podstawą wszechświata. A dziś wiemy o wiele więcej. Na przykład, że Ziemia jest tylko taką malutką kulką krążącą wokół Słońca. Pamiętam, kiedy pierwszy raz leciałem do Stanów Zjednoczonych i po 9 godzinach takiego lotu, kiedy już ten samolot przeleciał może gdzieś 1/4 tej kuli ziemskiej, pomyślałem sobie, jaka ona jest potężna, jaka wielka jest ta Ziemia. Tak sobie pomyślałem, jak daleko ja jestem od domu teraz. Taki wielki jest ten świat. To przeleciałem może 1/4 tej odległości, a cała ta Ziemia, cały ten świat, na którym żyjemy, wiemy, że kula ziemska ma około 40 tysięcy kilometrów w obwodzie. I ta nasza Ziemia jest taką małą kulą, która krąży wokół Słońca. O tym wszyscy wiemy. Nie trzeba nam tego przypominać. To jest nasz Układ Słoneczny, składający się z 9 planet. I żeby do najbliższej planety z tego naszego Układu Słonecznego dolecieć, to trzeba by lecieć najszybszą rakietą, a dzisiaj te rakiety kosmiczne latają z szybkością około 40 tysięcy kilometrów na godzinę, trzeba byłoby lecieć wiele, wiele lat. Ja nawet wydrukowałem sobie coś takiego z internetu, co może coś z tego przeczytam. Naukowcy przy pomocy sondy kosmicznej Kepler odkryli planetę, która jest podobna do Ziemi i spekulują, czy na niej może być życie. I tam potem oni określają, ile ona jest razy większa od Ziemi. I czytamy, że niestety na razie nie ma możliwości, aby człowiek osobiście zbadał swoje najnowsze odkrycie. Jedna z planet jest oddalona od nas od 470 lat świetlnych, druga zaś aż o 1100. Dla porównania, najdalsza odległość od Ziemi, jaką udało się osiągnąć w sondzie Voyager 1, to prawie 37 godzin świetlnych w ciągu 38 lat. A więc jeżeli ta rakieta leciała z szybkością 40 tysięcy kilometrów na godzinę przez 38 lat, to w tym kosmicznym obrachunku to zajęło tylko 37 godzin świetlnych. Ona przebyła w ciągu tych 38 lat w przybliżeniu 19 miliardów 57 milionów 598 tysięcy kilometrów. I to jest jeszcze w ramach naszego Układu Słonecznego. I tu ci naukowcy piszą, że w związku z tym podróż na Kepler-438 zajęłaby nam przy szybkości rakiety 40 tysięcy kilometrów na godzinę 4 228 476 lat. To jest tylko malutka część tego kosmosu. Jak wielki jest nasz Bóg. I słuchajcie, bracia i siostry, kiedy ja to czytam, to sobie pomyślę, jaka wielka łaska mnie spotkała, że ja mogę z takim Bogiem rozmawiać. Jak my, kiedy rozmawiamy z Nim, jak my do Niego podchodzimy. Dalej tu pisze, i to świetni naukowcy, astronomowie obliczają, że Droga Mleczna, czyli galaktyka, do której należy nasza Ziemia i system słoneczny, obejmuje około 30 miliardów słońc, z których wiele jest znacznie większych od naszego Słońca, które z kolei, czyli nasze Słońce, jest 1 300 000 razy większe od Ziemi. To jest przestrzeń, to jest kosmos, to jest nieskończoność. Rok świetlny to odległość, jaką światło przebywa w ciągu jednego roku, pędząc szybkością 300 000 kilometrów na sekundę. I kiedy czytałem to, kiedy się zastanawiam, jak my czasem podchodzimy do Boga. Nieraz, kiedy widziałem ludzi tak lekkomyślnie traktujących, a to tam Bóg, może tak go traktują właśnie jak to dzisiaj królową angielską. Jak wielki jest Bóg, jak wielki przywilej jest należeć do Niego, być w Jego królestwie. To niesamowite, to jest wspaniałe. I czytaliśmy, że to wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Takiego mamy Ojca i takie jest Jego Królestwo. Czy potrafimy to sobie wyobrazić, jaki to jest przywilej? Być Jego dzieckiem. Być może te wszystkie galaktyki to jest dopiero przedsionek takiego Bożego ogrodu. Czytamy w tym atlasie, o którym wspominałem, że niektóre galaktyki są oddalone od naszej galaktyki. To jest to, co dotychczas obliczyli. Około 600 milionów lat świetlnych. To jest niewyobrażalne. Ja próbowałem sobie nawet obliczyć, jaka to jest odległość. Jeden dzień świetlny. Ile Słońce przebywa w ciągu jednego dnia? Przebywa około 15 miliardów 920 milionów kilometrów w ciągu jednego dnia Słońce. To jest... Tak wielki jest Bóg. A jeżeli rok świetlny... Próbowałem na takim kalkulatorze obliczyć, ile to jest rok świetlny i nie dało rady, bo te jakieś emi tam wyskoczyło, czyli błąd i nie ma takich cyfr w kalkulatorach. To jest jeden rok świetlny. A jeżeli mówimy o milionach lat świetlnych, odległości. I tak sobie pomyślałem, po co taki duży kosmos? Przynajmniej po to, żebyśmy my zobaczyli, jak mali jesteśmy. Człowiek czasem sobie myśli, co on to nie potrafi. A jacy mali jesteśmy w porównaniu z takim wielkim Bogiem. Jakie jest to królestwo? Czytamy, że w tym królestwie Bóg stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Na przykład te niewidzialne to są aniołowie. Oni mogą być widzialni i byli, Słowo Boże nam mówi o takich w przypadkach, kiedy anioł przybrał postać człowieka. Ale czytamy, że są aniołowie i że nawet każde dziecko ma anioła. Czy wiedzieliście o tym? Czasem może nie zastanawiamy się nad tym. Co mówi o tym Pan Jezus? W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale 10 wiersz. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, mówi o dzieciach, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Również w Dziejach Apostolskich, w 12 rozdziale, 7 wiersz i wiersz 15. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi, trąciwszy zaś w bok Piotra, obudził go mówiąc, stań prędko. Opadły łańcuchy z jego rąk. Oni zaś odpowiedzieli, kiedy Piotr się pojawił przed drzwiami, oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to jego anioł. A więc Bóg stworzył również rzeczy niewidzialne. Dla nas niewidzialne to nie znaczy, że ich nie ma. W księdze Daniela natomiast czytamy o wyższych aniołach, jakby na wyższych stanowiskach, odpowiedzialnych za całe narody. Czytamy, że archanioł Michał, książę narodu izraelskiego, kiedy Daniel się modlił, on przyszedł na ratunek, ale sprzeciwiał mu się inny książę. A więc są tacy aniołowie, którzy są odpowiedzialni za losy całych narodów. Są rzeczy widzialne, które my widzimy, są rzeczy niewidzialne. Ale Pan Jezus powiedział, że nadchodzi książę tego świata, tylko że do mnie on nic nie ma. On nie ma do mnie żadnego prawa. I Pan Jezus, kiedy był kuszony po chrzcie w Jordanie, to szatan powiedział do niego, te wszystkie królestwa świata są moje i mogę ci je dać. Pan Jezus nie powiedział, że to nieprawda, ponieważ kiedyś ktoś sprzedał tą swoją władzę i szatan objął panowanie nad tym światem. To Królestwo Boże jest bardzo dobrze zorganizowane. A więc jest Pan Bóg, są cherubowie, serafowie, archaniołowie i aniołowie. To jest taka hierarchia w niebie. I w tym królestwie Bóg umieścił człowieka, istotę rozumną, po to, żeby miał z nim społeczność, żeby mógł zrozumieć jego miłość, żeby go kochał, nie z przymusu, ale kiedy zrozumie, jak bardzo Bóg go ukochał. To jest tak jak dziecko, kiedy dorośnie, może odwzajemnić miłość rodziców, a może ją odrzucić i za to ponosi wtedy swoją odpowiedzialność. Bóg stworzył aniołów swoim słowem. Stworzył też jednego szczególnego anioła, jak mówi Słowo Boże, pięknego, uzdolnionego i nazwał go, wiemy jak, Lucyfer. Można by to tak powiedzieć w skrócie, to był ktoś, kto był odpowiedzialny za grupę uwielbiającą w niebie. On był stworzony z różnymi instrumentami i ten właśnie archanioł, Lucyfer, zbuntował się kiedyś przeciwko Bogu i wtedy zaczęły się w tym Królestwie Bożym problemy. Szatan ma na tej ziemi wielką moc i tego nie możemy lekceważyć. Lucyfer i ci, którzy poszli z nim, nie zdołali obalić Boga, ale zdołali podzielić jego królestwo. I dlatego właśnie czytaliśmy takie słowo, że on nas wyrwał z królestwa ciemności, a przeniósł nas do królestwa swojego umiłowanego syna. Pan Jezus też powiedział, wy nie jesteście z tego świata, ale jesteście przeniesieni. Powiedział, że na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. Również w liście do Efezjan mówi apostoł Paweł, że nie mamy boju z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, z królestwem ciemności tego świata. Jeżeli ludzie pytają, jeżeli jest Bóg, to dlaczego wojny, dlaczego trzęsienia ziemi, dlaczego choroby? To tu jest chyba odpowiedź. Bo władcą tego świata jest szatan. I to właśnie on powoduje. A jeżeli jeszcze człowiek jemu się podda, to przez tego człowieka szatan sprawuje swoją władzę. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak by było, gdyby nie było Kościoła Bożego na tej ziemi, gdyby nie było Ducha Świętego, to może przeczytać w Księdze Objawienia. To będą straszne czasy. Kiedy Bóg stworzył ziemię, ona była piękna, ale kiedy szatan zaczął nią rządzić, zniszczył. Potem Bóg odnowił, stworzył człowieka, a człowiek pod panowaniem szatana znowu ją zniszczył i dlatego apostoł Piotr mówi w swoim liście, że my oczekujemy nowej ziemi i nowego nieba. Również powiada, że jeżeli to wszystko ma być zniszczone, jakimi powinniście wy być, jakie powinno być wasze życie, święte postępowanie. A więc chciałbym zachęcić dzisiaj do tego, abyśmy modląc się, czy to sami, kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem, czy kiedy jesteśmy tutaj, żebyśmy wyobrażali sobie, żebyśmy uświadamiali sobie, jak wielkim jest Bóg i jak wielki przywilej nas spotkał, że On jest naszym Królem, że jesteśmy w Jego Królestwie i że Ten, który ma wszelką moc, jest z nami. Jak ktoś kiedyś powiedział, że słyszeliśmy to na pewno wiele razy, że jeżeli masz problem, to nie patrz, jak wielki jest ten problem, tylko patrz na Boga i przez Niego popatrz, albo popatrz na ten problem, jak wielki jest Bóg w porównaniu z tym problemem. Ja wiem, że to nie jest zawsze takie łatwe. Ale jeżeli chodzimy z Bogiem, jeżeli On jest Królem nie tylko takim, że tak powiem, od parady, ale jest naszym Królem, jeżeli On decyduje w naszym życiu, jeżeli On jest blisko nas, to cokolwiek nas spotka, wiemy, że On może. On jest w stanie zmienić najgorszą, najtrudniejszą sytuację. I tak zachęcam. Ja, kiedy się modlę, tak staram się, szczególnie teraz, kiedy czytałem ten atlas, jak wielki jest Bóg, staram się w tej modlitwie wyobrażać sobie, do kogo ja mówię. Jak wielki jest ten, z którym ja mogę rozmawiać. I wtedy rzeczywiście możemy łatwiej uwierzyć, że żaden problem nie jest dla Niego nie do rozwiązania. On jest Królem. Co robi Król na tronie, słyszeliśmy na początku. On rządzi, ale to On rządzi tymi, którzy się poddali pod Jego panowanie. Kiedyś królowie podbijali narody i zmuszali. Ten nasz Król nie zmusza, ale poprzez swoją miłość chce nam pokazać, że warto Mu służyć. I do tego chciałbym zachęcić. Pamiętajmy o tym w każdej modlitwie. Jak wielki, jak potężny, jak wspaniały, jak miłosierny jest Król, nasz Ojciec. Amen.